Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragnę podjąć tym razem wykład z pedagogii modlitwy i zacznijmy modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie, Ty pouczałeś i kierowałeś świętą Teresę od Jezusa i uczyłeś jej drogi modlitwy, spraw, abyśmy za jej przykładem w sercu Kościoła naszej Matki trwali na modlitwie i miłości braterskiej i byli dla innych świadectwem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Na ostatnim wykładzie mówiłem na temat skupienia. Poza tym chcę ogólnie przypomnieć, że mówiłem o wielu sprawach, które mają pomagać życiem skupionym w ciągu codzienności. Natomiast teraz przechodzimy już do modlitwy skupienia jako aktu. Ale jeszcze, ponieważ na ostatnim wykładzie tego nie dokończyłem, parę słów na temat skutków duchowych trwania na modlitwie skupienia. Zaczynamy myśl pewnej zasady pedagogicznej, że chcąc coś zaproponować, najpierw pokazujemy, że to coś ma w sobie bardzo pozytywne skutki. Jednym z takich skutków modlitwy skupienia jest to, że w danej osobie następuje dojrzałość charyzmatyczna, która przyspiesza osiągnięcie cnót. To jest ważny element. To znaczy coś, co w danej osobie pojawia się na zasadzie pewnego charyzmatu, czegoś przechodniego, staje się cnotą, czyli czymś stałym. Nie chodzi więc tylko o to, żeby gromadzić przeżycia, nie chodzi o to, żeby szukać przeżyć, ale ważne jest, żeby na miejsce przeżywania pojawiły się cnoty, pojawiło się wzrastanie w cnocie. Oczywiście wzrastanie w cnocie oznacza życie i działanie pod wpływem Ducha Świętego. I wówczas takie życie danej osobie przypomina okręt, w którego żagle wieje wiatr. Zaznacza się również większe poczucie bezpieczeństwa wobec sytuacji pokus do grzechu, większa moc do ich zwyciężenia. Ma miejsce poza tym wewnętrzne odnowienie, jakieś poczucie nowości, które w sposób spontaniczny przychodzi i ogarnia człowieka z powodu doświadczenia bliskości Boga, ma miejsce utwierdzenie miłości. Święta Teresa tak dokumentuje. Takie osoby są bardziej zabezpieczone przed wieloma okazjami. Dusza rozpala się znacznie szybciej ogniem boskiej miłości, ponieważ gdy tylko przez chwilkę rozmucha go za pomocą umysłu, jako że takie dusze znajdują się blisko tegoż ognia, dzięki jednej iskrze, którą dmuchnie, rozpala się wszystko. A jako że nie ma przeszkody ze strony sfery zewnętrznej, dusza pozostaje sama wobec swojego Boga, jest to wspaniała sposobność do rozpalenia się. Powtarzam, nie chodzi tu o przeżycia, chodzi o to, że dana osoba utwierdza się w pełnym dobru. Niemniej, jak powiększają się skutki odpowiednie tej modlitwy, to jednocześnie zaznaczają się coraz większe wymagania, jakie wynikają z coraz większej jedności z Bogiem. I trzeba się z tym liczyć. To znaczy, staje się On, Bóg, coraz bardziej poznawany i następuje coraz większe przekonanie, że On jest najważniejszy dla życia danej osoby. W sposób stopniowy Bóg jest widziany, być kontemplowany, bogactwie swoich przymiotów, ale także wychwytuje się w nim pełnię Boga, który zawiera w sobie wszystkie imiona i nazwy miłości. Znowu przytoczę świętą Teresę. Należy wystrzegać się pewnej skłonności do skupiania się na skupianiu, które przywijają niektóre osoby, myślą, że to jest pokora. Wiem, że pokora nie polega na tym, abyście wtedy, gdy król czyni wam pewien dar, miały nie przyjąć go, ale przeciwnie, na przyjęciu go i zdawaniu sobie sprawy, jak bardzo przewyższą wasze zasługi i nacieszeniu się nim. Dziwaczna to pokora, która którą ja w moim domu okazuję wobec władcy nieba i ziemi, który raczy przyjść do niego, aby uczynić mi dar i cieszyć się byciem ze mną. A ja z pokory nie chcę odpowiedzieć mu, ani pozostawać wobec niego, ale przeciwnie, zostawię go samego. A gdy on mówi mi i błaga, abym go prosiła, ja z pokory chcę pozostać biedaczką, a nawet pozwolę mu odejść, gdyż widzi, że nie zdołam zdecydować się na przyjęcie go. Nie pielęgnujcie w sobie, córki, takich pozorów pokory, ale nawiązujcie relacje z nim jako z ojcem, jako z bratem, jako z wielmożnym panem, jako oblubieńcem. Raz w takiej formie, raz w innej, gdyż on wskaże wam, co macie czynić, aby go zadowolić. Przestańcie być otępiały. Proście go o dopuszczenie was do głosu. Skoro jest waszym oblubieńcem, niech traktuje was jako taki. Jest to fragment zaczerpnięty z Drogi Doskonałości, 28 rozdział, punkty 2 i 3. Więc w miarę, powtarzam, pogłębiania się w człowieku daru modlitwy skupienia, oprócz zastania w cnocie, następuje również to, że Bóg staje się coraz bardziej obecny i coraz bardziej chce być tym, który nadaje nie tylko sens życiu, ale również niejako w to życie coraz bardziej ingeruje. Ujawnia się przez to wymaganie całościowe miłości Boga, które prosi o wszystko, gdyż ofiaruje wszystko, a zarazem prosi i przyjmuje dar z wdzięcznością z naszej wolności, sam chętnie ofiaruje nam samego siebie. Prawda, że Pan nie chce zmuszać woli naszej, więc przyjmuje, co mu damy, ale całkowicie nam siebie nie odda, póki my się całkowicie nie oddamy jemu. W ten sposób jest już blisko dana osoba źródła wody żywej. Niech będzie przeświadczona, że podąża dobrą drogą i niezawodnie dojdzie do picia wody z tego źródła dzięki łaskawości Boga. Widzimy tutaj też znaczenie ludzkiej wolności. Bóg jest blisko, Bóg stara się coraz bardziej na człowieka otwierać, ale też uzależnia to od postawy człowieka. To tyle, jeśli chodzi o znaczeniu skupienia i owocach, jakie to skupienie może przynieść. Teraz należałoby przejść już do samego aktu modlitwy, w ramach tego aktu modlitwy również chodzi o to, żeby człowiek skupił się na obecności Chrystusa w nim. Zanim do tego przejdziemy, tradycyjnie mały przerywnik z humoru zawartego w zeszytach szkolnych. Tatusiu, dlaczego my mamy takie wielkie kopyta, a nie takie małe, śliczne kopytka jako zebry? Pyta mały wielbłąd taty. Widzisz, synu, bo my musimy chodzić po pustyni, musimy być odporni na burze piaskowe. Tatusiu, a dlaczego my mamy takie brzydkie, szorstkie futro, a nie tak śliczne futerko jak zebra? Bo my chodzimy po pustyni, musimy się liczyć z każdą pogodą. Tatusiu, a czemu my mamy takie brzydkie garby, a nie takie piękne plecy jak zebra? No bo my gromadzimy w nich wodę. Na pustyni woda musi nam starczyć na wiele dni. Tatusiu, a po co nam to wszystko, skoro mieszkamy w zoo? Dobrze, przechodzimy dalej. Więc modlitwa jako akt. Więc trwać w obecności Jezusa Chrystusa, słuchać go w swoim wnętrzu, mówić do Niego, patrzeć na Niego z miłością, to stanowi punkt docelowy modlitwy skupienia i zarazem sposób najbardziej skuteczny, aby do niej dojść. Nie ma w tym stwierdzeniu jakiejś sprzeczności, gdyż pedagogia modlitwy według świętej Teresy zakłada, że wchodzenie w relacje z Jezusem Chrystusem jest zarówno punktem wyjścia, jak i dojściem modlitwy. Relacja osobista z Jezusem jest podstawą, czymś zasadniczym w jej rozumieniu modlitwy. Skupienie się nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do stanięcia w obecności innego. Świadomość bycia wobec kogoś ułatwia, sprzyja podjęciu wysiłku psychicznego i duchowego niezbędnego do skupienia się. Poza tym odkrycie swojego wnętrza, jak i możliwości tego, że coś może dokonać się we wnętrzu, jest czymś pięknym, ale zarazem należy dodać, że odkrycie samego siebie jako świątyni, czy zamku, czy raju nie miałoby takiego znaczenia, choć to jest ważne, bo jak zaznacza Alessandro Ponzato, swego czasu bardzo popularny autor wielu książek religijnych, otóż jak on zaznacza, są ludzie, którzy nigdy nie odkrywają siebie, a konkretnie swojej duszy. Gdyby jednocześnie nie odkryło się tego, który mieszka w nas i wobec którego obecności żyjemy. Dusza bowiem bez obecnego w niej Boga byłaby jak niebo bez Boga, a modlitwa skupienia bez obecności Jezusa Chrystusa byłaby jak tabernakulum bez obecności Jezusa Eucharystycznego. Byłoby to osamotnienie, gdzie nie ma miejsca na innego, byłaby to wewnętrzna pustka. Spotkanie wewnętrzne z Jezusem Chrystusem podczas modlitwy skupienia jest sugerowane i do niego zachęca Teresa przez delikatną, otwartą i przekonującą pedagogię, która podpowiada cały wachlarz nawiązania relacji z Nim. Również i w tym przypadku święta Teresa swoje długie i trudne doświadczenie przemienia w konkretną pedagogię. I święta Teresa proponuje nam cztery etapy. Pierwsze, stanąć w obecności Jezusa. Po drugie, patrzeć na Tego, który patrzy na nas. Po trzecie, wsłuchiwać się w Tego, który mówi do nas. I po czwarte, odpowiedzieć, próbować do Niego mówić. Zaczynamy od pierwszego etapu, stanąć w obecności Jezusa, czy otworzyć się na obecność Jezusa. I tu bardzo ważna uwaga. Teresa mówi, że trzeba wyjść od własnego doświadczenia. Co to znaczy? To znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze, wychodzimy tutaj od doświadczenia Teresy. Czyli chcąc bardziej uczynić przekonującą metodę skupienia wewnętrznego jako stanięcia w obecności Chrystusa, Teresa odwołuje się do własnego doświadczenia. Mówi tak, nawyknijcie do Jego towarzystwa. Zważcie, że ja wiem, iż możecie to uczynić, ponieważ przez wiele lat sama przechodziłam przez ten trud niemożności utrzymywania myślenia w spokoju na jednej rzeczy. A jest to bardzo wielki trud. Ale wiem, że Pan nie pozostawia nas w takim opuszczeniu, że jeśli przystępujemy do modlitwy z pokorą, prosząc Go o to, On miałby nam nie towarzyszyć. Jeśli w ciągu roku nie zdołałbyśmy uporać się z tym, dajmy sobie na to więcej czasu. Niech nie będzie nam szkoda czasu na rzecz, przy której zostaje On tak dobrze spożytkowany. Czy ktoś depcze nam po piętach, mówi o tym, że jest się w stanie nawyknąć do tego i podjąć trud przestawania przy tym prawdziwym nauczycielu. Należy także odwołać się do pierwszych doświadczeń modlitwy opisanych przez Teresę w autobiografii, a które określa ogólnie jako stanięcie w obecności Chrystusa, czy jako bycie obok, przy Panu. I tutaj zacytuję trzy teksty. Pierwszy pochodzi z Księgi Mojego Życia 4:7. Starałam się najbardziej jak mogłam nosić Jezusa Chrystusa. Po hiszpańsku to jest traer. Nasze dobro i Pana wewnątrz nieobecnego. Tutaj jest przytaczam takie tłumaczenie, nosić Jezusa Chrystusa, ale w innym miejscu dajemy inne tłumaczenie, by przyciągać Jezusa Chrystusa. Nasze dobro i Pana do wewnątrz mnie obecnego i taki był mój sposób modlitwy. Gdy rozmyślałem o jakimś fragmencie, uobecniam go w moim wnętrzu. To też jest bardzo ważny fragment, do którego przy okazji nawiąże. Drugi fragment, pochodzący również z Księgi Mojego Życia, 9 rozdział, punkt 4. Miałem taki sposób modlitwy. Ponieważ nie mogłam rozważać rozumem, starałam się uobecnić Chrystusa wewnątrz mnie obecnego i łatwiej było mi się odnaleźć, moim zdaniem, w tych miejscach, gdzie widziałem Go bardziej osamotnionego. Wydawało mi się, że będąc tam osamotnionym i strapionym, jako osoba potrzebująca pomocy, łatwiej dopuści mnie do siebie. Takich prostodusznych myśli miałem wiele. A zwłaszcza najłatwiej było mi odnaleźć się podczas Jego modlitwy w ogrodzie. Tam dotrzymywałam Mu towarzystwa, myślałam, o ile byłam w stanie, o tym pocie i przygnębieniu, które tam odczuwam. Pragnęłam dotrzeć, otrzeć Go z tego tak bolesnego potu, ale pamiętam, że nigdy nie ośmieliłam się zdecydować, aby to uczynić, gdyż obecniały mi się tak ciężkie moje grzechy. Pozostawałam tam z Nim, dopóki pozwalały mi na to moje myśli. I jeszcze jeden fragment z Księgi Życia, 10 rozdział, punkt 1. Doświadczyłam kilka razy, jak mówiłam, choć bardzo szybko to przebijało, zaczątków tego, o czym teraz opowiem. Zdarzało mi się, że w tym uobecnianiu, w którym dążyłam do pozostawania tuż przy Chrystusie, o czym mówiłam, a nawet kilka razy w trakcie czytania, nieoczekiwanie pojawiało się we mnie tak silne odczucie obecności Boga, że w żaden sposób nie mogłam wątpić, że On jest wewnątrz mnie, albo ja cała zatopiona w Nim. Podsumowując te trzy fragmenty. W tym całym wysiłku wewnętrznym stawania w obecności Pana w swoim wnętrzu towarzyszyło Teresie głębokie przekonanie, że ona wychodzi naprzeciw poszukiwaniom Jezusa. Czyli Jezus nie pozostaje obojętny na to jej pragnienie trwania przy Nim wyrażone przez nią. Przy tym ona, odwołując się do delikatnej psychiki kobiecej, ma szczególne upodobanie do tych scen ewangelicznych, w których Pan jest sam, czy wręcz samotny, opuszczony przez ludzi. Na przykład Jego modlitwa w ogrodzie i ona ma świadomość, czy raczej ma nadzieję, że jej obecność przy Jezusie w ogrodzie będzie dla Niego czymś miłym. Poza tym jej modlitwa coraz bardziej ubogacała się treściami ewangelicznymi czy scenami ewangelicznymi z życia Jezusa do tego stopnia, że Teresa niejako w sposób spontaniczny uobecnia się wobec Niego jak Magdalena czy jako Samarytanka. Czyli możemy tu powiedzieć jeszcze o innym sposobie jej uobecnienia się wobec Jezusa, czyli wchodzi w sytuacje ewangeliczne, gdzie w sposób szczególny Jezus uobecnia się wobec biedy konkretnej kobiety. Tu już mogę zaznaczyć te dwa sposoby obecniania się, albo o tym będzie mówić. Teresa wychodzi od takiego swojego stanu, w jakim się znajdowała i stara się obecnie wobec Jezusa, albo wychodziła od scen ewangelicznych, najczęściej właśnie związanym z Samarytanką czy z Magdaleną i wierzyła, przyjmowała, że ta dana scena uobecnia się w jej wnętrzu. Pozwolę sobie na przytoczenie tekstu święty odnoszących się do Marii Magdaleny i Samarytanki. Jeśli chodzi o Marię Magdalenę, to tych tekstów mam 1, 2 czy 3. Pierwszy z Księgi Życia 9:2. Miałam takie nabożeństwo do chwalebnej Magdaleny i wiele razy myślałam o jej nawróceniu, zwłaszcza gdy przystępowałam do komunii, gdyż wiedziałam, że tam Pan na pewno jest wewnątrz mnie. Pozostawałam u jego stóp, gdyż wydawało mi się, że wówczas moje łzy nie zostaną odrzucone. I nie wiedziałam, co mówię, gdyż i tak dość czynił ten, który pozwala mi wylewać ze względu na niego, skoro tak szybko zapominałam o tym uczuciu żalu i polecałam się tej chwalebnej świętej, aby uzyskała dla mnie przebaczenie. Drugi fragment, z drogi doskonałości, trochę dłuższy. 34. Ale Pan dał tej osobie, czyli Teresie, tak żywą wiarę, że gdy słyszała, jak pewne osoby mówiły, że chciałyby żyć w czasach, gdy Chrystus, nasze dobro, chodził po tym świecie, uśmiechała się tylko w sobie, gdyż była przekonana, że skoro mają go tak samo prawdziwie, jak wówczas obecnego w Najświętszym Sakramencie, to co więcej by im to dało. Jednak wiem o tej osobie, że przez wiele lat, pomimo że nie była bardzo doskonała, gdy przystępowała do komunii, to ni mniej, ni więcej, ale jak gdyby oczyma ciała widziała Pana wchodzącego do jej domu i starała się nasilać swoją wiarę, ażeby, jako że wierzyła prawdziwie, że to Pan wchodził do jej ubogiego domu, przestała zajmować się wszelkimi sprawami zewnętrznymi, na ile było to dla niej możliwe, i wchodziła tam razem z nim. Starała się skupić zmysły, ażeby wszystkie one poznawały tak wielkie dobro, to znaczy nie przeszkadzały duszy w zaznajmianiu się z nim, postrzegała siebie jako trwającą u jego stóp i płakała razem z Magdaleną, ni mniej, ni więcej, ale jak gdyby oczyma ciała widziała go w domu faryzeusza. Jeśli nawet nie odczuwała żadnych pobożnych uczuć, wiara mówiła jej, że jej dobro znajduje się tam. Odnośnie zaś Samarytanki. Życie, 30 rozdział, punkt 19. To powodują te wielkie porywy miłości, o których mówiłam, w osobie, której Bóg ich udziela. Jest to tak, jak w tych małych źródełkach, które widziałam wytryskujące z ziemi, których ruch ziaren piasku ku górze nigdy nie ustaje. Ten przykład lub porównanie bardzo trafnie zdaje mi się oddawać stan tych dusz, które tutaj docierają. Miłość nieustannie gotuje się w nich i zastanawiają się, co jeszcze mogą zrobić. Nie mogą się powstrzymać, podobnie jak ziemia zdaje się nie móc powstrzymać wody, a jedynie wyrzuca ją z siebie. Dusza prawie przez cały czas pozostaje w takim stanie. Nie uspokaja się, ani nie jest w stanie powstrzymać się na skutek tej miłości, której doświadcza. Jest nią już cała nasiąknięta. Chciałaby, aby inni napili się z niej, jako że jej nie brakuje już tej wody, aby dzięki temu wspomogli ją w wychwalaniu Boga. Och, ileż to razy wspominam tę wodę żywą, o której Pan mówił Samarytance. I dlatego tak bliska jest mi ta scena z Ewangelii, a z całą pewnością była mi ona taką od wczesnego dzieciństwa, gdy, nie rozumiejąc tego dobra tak jak obecnie, często błagałam Pana, aby dał mi tej wody. I zawsze, tam gdzie przebywałam, miałam obraz z tą sceną, gdy Pan dotarł do studni z podpisem Domine da Michi Aquam. Ten fragment ważny jest z wielu względów. Mam element biograficzny, ale mamy też to pragnienie, które było w świętej Teresie związane z tą wodą żywą, z prośbą o wodę żywą, która to pragnienie zostało spełnione w momencie, kiedy podjęła modlitwę skupienia i po latach mogła doświadczyć, jak w niej to źródło żywej wody bije. I jeszcze jeden fragment. Szóste mieszkanie, 11 rozdział, punkt 5. Odczuwa zadziwiającą zmność, gdyż stworzenie całej ziemi stanowi już jej towarzystwa, nie sądzę, aby stanowili dla niej mieszkańcy nieba, jako że nie są oni tym, którego ona miłuje. Przeciwnie, wszystko to ją zadręcza. Czuje się jako osoba zawieszona, która nie ma stabilnego oparcia na żadne rzeczy tej ziemi, a nie jest w stanie wzbić się w niebo. Pali ją to pragnienie, a nie może dotrzeć do wody. I to nie takie pragnienie, które ona jest w stanie wytrzymać, ale jest w takim stopniu intensywności, że wychodzi tylko od przekonania, że to my tylko możemy stanąć w obecności Pana. Tak jakbyśmy my tylko byli jedynymi tymi głównymi bohaterami, sprawcami pewnego spotkania, podczas którego Jezus pozostaje obojętny. Dla Teresy to całe poszukiwanie, staranie wychodzi z tego przekonania, że Jezus jest tym pierwszym, który z miłości szuka nas, chce do nas przemawiać, na nas patrzy. Nasz przeto wysiłek jest jedynie odpowiedzią. Milczenie jest niezbędnym warunkiem, aby słuchać tego, który do nas mówi. Wewnętrzne spojrzenie krzyżuje się ze spojrzeniem tego, który pierwszy na nas patrzy z miłością. Modlitwa terezjańska skupienia pozostaje zgodna z zasadami autentycznej modlitwy chrześcijańskiej jako odpowiedzi na Boga, który nas pierwszy umiłował w swoim Synu i go zesłał do nas. Poszukiwanie Jezusa w nas jest czystą łaską, ale nie jest poszukiwaniem na próżno. Chrystus sam, o czym jest przekonana Teresa, wychodzi na spotkanie z nami. Teraz już bardziej konkretnie. W zastosowaniu bezpośrednio do nas chcę powiedzieć, na czym polega to stawanie w obecności Jezusa. Tylko jako przerywnik pozwolę sobie przeczytać kolejną porcję humoru z szczytów dzieci. Przepraszam, czy Pani synek to ten, który nosi piasek w moim sąkowym kapeluszu? Nie. Mój właśnie sprawdza, czy pańskie radio działa pod wodą. I dalej. Jak się pisze wtorek? Przez K czy przez G? Pyta Ala starszego brata. Nie wiem, odpowiada brat po chwili. Przeszukałem słownik pod F i nie znalazłem.
Zrobimy stop na chwilę, żeby zrobimy jeden klik.